sługi dobrego. Sługa dobry, który wydziela żywność w odpowiednim czasie. Sługa dobry, który wydobywa ze skarbca rzeczy stare i nowe. I mi się zdaje, że właśnie też w Kościele, życie Kościoła też i polega na tym, że ja jako kapłan jestem też powołany do tego, żeby być sługą dobrym i chciałem być dobrym sługą, który wydobywa ze skarbca Kościoła rzeczy stare i nowe, wydziela pokarm w odpowiednim czasie, aby ci, co wierzą, nie ustali w drodze, nie ustali w swojej wierze. I mi się zdaje, że dzisiaj jest taki czas szczególny, żeby Kościół sobie przypomniał o tym swoim podstawowym zadaniu dawania pokarmu solidnego, wzmacniania duszy w pielgrzymowaniu wiary. Może nie tyle trzeba zwracać uwagę na słuchanie, czego dzisiejszy człowiek oczekuje od Kościoła, jakiego by sobie Kościoła życzył. Choć może też i trzeba to w ramach samokrytyki, w ramach też spojrzenia, w jaki sposób kształtujemy wiary człowieka dzisiejszego jako Kościół, jest to też i potrzebne. Ale jest ważne to, żebyśmy odnawiali się w naszej wierze, bo to jest najważniejsza sprawa naszego życia. Wiary ustrzegłem, bieg dokończyłem, na koniec zachowano dla mnie wieniec sprawiedliwości, mówi święty Paweł. Ustrzec wiary do końca. Jak święta Monika wytrwała w wierze, która była czynna, która była owocna, wierze, która nieustannie wzrastała. Święty Jan Paweł II na audiencji po kanonizacji świętego Maksymiliana Kolbe powiedział takie słowa: święci są w dziejach po to, ażeby stanowić trwałe punkty odniesienia na tle przemijania człowieka i świata. To, co się w nich wyraża, jest trwałe i nieprzemijające. Świadczy o wieczności. Z tego świadectwa stale na nowo czerpie człowiek świadomość swego powołania i pewność przeznaczeń. Święci są w dziejach po to, żeby stanowić trwały punkt odniesienia na tle przemijania człowieka i świata. I chodzi właśnie o tą relację przemijalności tego świata i tego, co jest wieczne. Tego, co jest zakotwiczone w Bogu. Jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co się radują, tak jakby się nie radowali, a ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata, a myśmy nie otrzymali ducha świata. Przemija postać tego świata, więc chodzi o to, o taki dystans, który nam pozwala nie zagubić się w tym świecie. Nie zatracić tego, co jest wieczne. I dzisiaj jest taki problem, że ludzie, którzy odchodzą do Kościoła albo którzy do niego nie przychodzą, zwłaszcza młodzi ludzie, nie operują w ogóle w swoim myśleniu kategoriami wieczności. Zadziwiające, że nie stawiają sobie pytań o to, co jest poza czasem, o to, co jest poza przemijalnością. Święta Teresa od Jezusa pisze w swojej autobiografii, że jako dziecko była zachwycona pojęciem wieczności. Mówiła na wieki. Ona się delektowała słowem na wieki. Do tego stopnia, że skaptowała swojego młodszego brata i uciekła z domu, żeby pójść do Maurów, żeby ponieść męczeństwo, żeby wejść w to doświadczenie wieczności. I druga święta karmitańska, czyli dzisiaj, może bardziej jutro się przyjrzymy z bliska, święta Edyta Stein. Zawsze zadziwiało mnie zawsze to u niej, że ona również, wielki filozof, ale pytanie o wieczność postawiła sobie dopiero, kiedy miała 26 lat. Do tego czasu sprawy wieczne nie były w zasięgu jej zainteresowania. Jest coś charakterystycznego właśnie w tej świętej, która została ogłoszona patronką Europy, że jakby ona jest dla nas darem, żebyśmy przez nią zrozumieli dzisiejszego młodego człowieka. Żebyśmy przez nią zrozumieli też, co się wydarzyło w historii Europy. Mamy 6 patronów Europy. 3 mężczyzn, którzy żyli w okresie ekspansji Kościoła, jakby odrodzenia się Kościoła, wielkiej akcji ewangelizacyjnej, tworzenia podwalin Europy. Święty Benedykt z Nursi i święci Cyryl i Metody, którzy ewangelizowali Europę Środkową i Wschodnią. Mamy 2 kobiety, Brygidę Szwedzką i Katarzynę ze Sieny, które żyły w centrum Europy katolickiej, gdzie Kościół władał wszystkimi dziedzinami życia. Jest 1 święta patronka Europy, Edyty Stein, która wzrastała w Europie bezbożnej, w Europie oświeconej. I jest też ciekawa historia ogłoszenia jej patronką Europy. Było to dużym zaskoczeniem, bo pierwotnie tą 3 patronką miała zostać święta Jadwiga Królowa. I w ostatnim momencie Jan Paweł II podjął inną decyzję, pokazując nam Edytę Stein. Ale tak jeszcze wróćmy do Edyty Stein, jak ona postrzega Kościół 11 lat po swoim chrzcie. W 1933 roku w sierpniu przygotowuje się do wstąpienia do Karmelu w Kolonii. Przebywa przy siostrach i pisze do swojego siostrzeńca Wernera Gordona. To był syn jej siostry Elzy. Kiedy on się urodził w Hamburgu w 1905 roku, Edyta Stein, mając 14 lat, pojechała do Hamburgu, żeby pomóc siostrze opiekować się jej córką i tym nowonarodzonym Wernerem. Ten Werner, kiedy zaczęło się prześladowanie nazistowskie, wyemigrował do Kolumbii. I tam poznał, zakochał się dziewczynie, kolumbijce, która była katoliczką. I rodzina tak bardzo naciskała na ślub katolicki do tego stopnia, że przyjął chrzest. Ale za bardzo niezbyt wielkim przekonaniem. I dzieli się ze swoją ciocią Edytą swoimi spostrzeżeniami negatywnymi co do Kościoła. I ona wtedy mu tak odpowiada, mówiąc, że spotykała się dotychczas z wielką miłością ze strony sióstr zakonnych, wśród których mieszkała, i dobrocią. I tak konkluduje, ale również wtedy, gdyby ludzie nie uczynili dla mnie tak wiele dobrego, nie mogłoby mnie to nigdy odwieść od Kościoła. Nie zmieniłabym przecież wyznania, aby mieć z tego powodu korzyści, lub gdyby wciągnęli mnie tam ludzie. Zrobiłam to, ponieważ nauka Kościoła i wiara w jego sakramenty stały się dla mnie konieczne. A jego błogosławieństwa przez 11 lat tak obficie doświadczyłam, że nic więcej nie mogło mnie od niego oddzielić. I gdyby na świecie nie było żadnego człowieka, którego życie świadczyłoby o tym, co może z człowiekiem uczynić żywa wiara, czułabym się jednak do tego zobowiązana. Jest jednak dosyć takich ludzi i nie tracę nadziei, że również ty jeszcze kiedyś ich spotkasz. Czułoby się zobowiązania do dawania świadectwa, gdyby nikt w całym Kościele nie dawał świadectwa życia chrześcijańskiego. Ryta po długiej drodze doświadcza to, że nie może żyć bez Kościoła i jego sakramentów. I to jest wiara przekonana, wiara płynąca z głębokiego doświadczenia, wiara, która jest, rodzi się z długiej przebytej drogi, która rodzi się najpierw z bezbożności, z doświadczeniem tego, co to znaczy nie mieć wiary. Ale na razie zostawmy Wittgenstein. Chciałbym z wami się podzielić pewną refleksją, którą znalazłem teraz w czasie wakacji. Byłem w naszym klasztorze w Krakowie i tak przypadkowo sięgnąłem w bibliotece do książki Johna Henry Newmana, Kazania oksfordzkie. Tak przypadkowo w środku trafiłem na kazanie siódme. I niesamowicie mnie uderzyło to kazanie Newmana. Newman był Anglikaninem, był wielkim kaznodzieją, jednym z najsławniejszych w świecie anglikańskim, który po latach poszukiwań przeszedł na katolicyzm. Edyta Stein, kiedy przyjęła chrzest, została poproszona przez Ericha Przywarę, jezuitę, filozofa, teologa, o przetłumaczenie dzieł Newmana. Tłumaczyła dzienniki, listy, wykłady na temat uniwersytetu, więc jakby zachwycała się tym autorem. I Newman napisał to kazanie, czy wygłosił to kazanie, którego mottem jest te słowa z pierwszego listu świętego Jana. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Ale w tym kazaniu pokazuje nie tyle, jak wiara zwycięża świat, ale jak świat może zwyciężyć wiarę. I mi się wydaje, że to jest temat, który warto podjąć. Kościół się otworzył na świat. Kościół wszedł w dialog ze światem. Ale może zapomniał, co ma temu światu przynieść. Może przez nieuwagę spowodował, że ten świat wszedł do Kościoła i zwyciężył Kościół. Wydaje się, że zwycięża Kościół. Bardzo piękne są te refleksje Newmana. Będę do niego na pewno w tym roku wracał. Pisze tak. Tak czytamy. Jednym z głównych tematów Wielkiego Listu Świętego Jana jest niebezpieczeństwo, na które są wystawieni chrześcijanie przypatrujący się biegowi rzeczy lub temu, co Pismo Święte nazywa światem. Wystawieni są chrześcijanie na niebezpieczeństwo, kiedy się przypatrują temu, co się dzieje, czyli to, co się dzieje na świecie. Święty Jan zdaje się mówić w swoim liście o świecie jako o fałszywym proroku, który obiecuje to, czego nie może spełnić i który zdobywa nasze zaufanie dzięki pewności siebie. W tej mierze, w jakiej świat sprzeciwia się chrześcijaństwu, nazywany jest przez świętego Jana duchem antychrysta, ojcem licznego potomstwa fałszywych i złych duchów, takich jakich on sam, nauczycieli wszelkich kłamliwych doktryn, które pociągają i usiadają mnóstwo ludzi. Przeciwnikiem tego wielkiego kusiciela jest duch prawdy, większy niż ten, który jest w świecie. Duch prawdy jest większy od ducha tego świata. Jest on przeciwnikiem zwycięskim, ponieważ został obdarzony tym przenikliwym spojrzeniem opartym na wierze, które jest zdolne do zmierzenia płytkości świata i do dostrzeżenia ponad mgłami błędu falebnego Królestwa Bożego. Duch świata ma przenikliwe spojrzenie płynące z wiary, które jest zdolne do zmierzenia płytkości świata i dostrzeżenia ponad mgłami błędu chwalebnego Królestwa Bożego. To jest wiara, która zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwycięża świat, mówi tekst, jest nasza wiara. Gdy zaś pytamy, jakie to znaki może dostrzec nasza wiara, apostoł odpowiada, że duch daje świadectwo, ponieważ duch jest prawdą. Świat daje świadectwo kłamstwie, które pewnego dnia zostanie odkryte. Lecz Chrystus, nasz Pan i Mistrz, jest Amen, świadkiem wiernym i prawdomównym, który przyszedł na świat przez wodę i krew, aby dać świadectwo prawdzie. W taki sposób, że w momencie, gdy wiele natarczywych i hałaśliwych głosów błędu przygniata i zwycięża człowieka poszukującego, prawda ze swej strony wciąż posiada swojego żyjącego i widzialnego reprezentanta. Nie jest ona rzucana przypadkowo jak chleb do wody, ani poszukiwana z bólem pośród szkół i tradycji ludzkich, lecz jest powierzona temu, który przyszedł w ciele, kto posiada ziemskie imię i ziemską siedzibę, kto w pewnym sensie jest jedną z potęg tego świata, kto ma swoją świtę i swój orszak, swój dwór, swoje królestwo i wreszcie swoje sługi. Zjednoczone między sobą więzią miłości braterskiej i tej samej gorliwości skierowanej przeciw prorokom błędu. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Święty Jan porównuje więc ze sobą siłę świadectwa dawanego przez świat z siłą świadectwa Ewangelii. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Oznacza to, że duch, woda i krew przemawiają na rzecz Boga o wiele potężniejszym głosem, niż świat przemawia na rzecz złego. Już na samym początku swojego listu św. Święty Jan przedstawił nam w innej formie tę samą miłosierną prawdę. A mianowicie, że Ewangelia, przekazując nam w osobie i historii Chrystusa świadectwo świata niewidzialnego, zwraca się do naszych zmysłów i wyobraźni. Dokładnie w taki sam sposób, w jaki zwodzą nas fałszywe doktryny świata. Bo jak mówi Jan, oznajmiamy wam to, co było na początku, co ujrzeliśmy własnymi oczami. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, co dotykały nasze ręce. Więc świadectwo Ducha Prawdy do nas przemawia, podobnie jak przemawia do nas świat, bo zwraca się do naszych zmysłów i wyobraźni. W taki sam sposób, w jaki zwodzą nas fałszywe doktryny świata. Otóż na końcu tego kazania błogosławiony John Henry Newman, przytaczając różne przykłady porażki ludzi wierzących w zetknięciu się ze światem, tak konkluduje. Otóż natrafiamy tu przypadkowo na pewną ważną prawdę, która pomimo, że jest oczywista, może stać się dla nas punktem wyjścia dla kilku pożytecznych refleksji. To jest niesamowita prawda. Właśnie to, że ona jest oczywista, ale tak odkrywcza, że mnie to niesamowicie uderzyło. A mianowicie, że świat pokonuje nas nie tylko odwołując się do naszego rozumu, czy pobudzając nasze namiętności, lecz także narzucając się naszej wyobraźni. Systemy tworzone przez ludzi są tak bardzo odległe od prawdy głoszonej przez Pismo Święte, że nawet gdy nasz rozum je odrzuca, sama ich obecność staje się trwałym świadectwem przeciw Pismu Świętemu. Obecność mentalności tego świata. Poprzez to, że ona jest obecna na tym świecie, że przemawia do naszego rozumu, namiętności, a przede wszystkim do wyobraźni. Chociaż odrzucamy to świadectwo tego świata, to jednak sama obecność ich staje się trwałym świadectwem przeciw Pismu Świętemu. Ich twierdzenia, nieustannie powtarzane, odnoszą w końcu zwycięstwo nawet nad tymi ludźmi, którzy na początku im się sprzeciwiali. W każdym razie pogląd, który bywa powtarzany w sposób stanowczy i regularny, bywa ostatecznie przyjmowany przez ogromną rzeszę ludzi. To są słowa pisane 190 lat temu. Jak one bardzo są aktualne, bardziej niż za życia Newmana w naszych czasach. Pogląd, który bywa powtarzany w sposób stanowczy i regularny, bywa ostatecznie przyjmowany przez ogromną rzeszę ludzi. A przecież to jest walka ducha kłamstwa przeciwko duchowi prawdy. To jest walka przeciw naszej wierze. W ten sposób, podobnie jak w naszym przypadku, pomimo, że przyznaliśmy już na początku, iż świat jest jednym z naszych trzech głównych wrogów, Święty Jan Krzyża to też powtarza. Świat, ciało i szatan. Trzech wrogów. A także pomimo tego, że wciąż utrzymujemy, a nie tylko zakładamy, że zewnętrzne oblicze świata przemawia do nas innym językiem niż Słowo Boże, to jednak, gdy tylko zaczynamy działać w świecie, od razu stwierdzamy, że właśnie to działanie staje się naszym rzeczywistym sprawdzianem. Nie tylko sprawdzianem naszego posłuszeństwa, lecz także naszej wiary. Chodzi o to, że my mamy przekonanie wiary do głębi, ale w tym świecie musimy działać, w tym świecie musimy żyć. I dopiero w tym naszym konfrontacji z tym światem, dopiero możemy zobaczyć, czy mamy wiarę. Czy nasza wiara się ostoi? Czy nasza wiara nie ulegnie właśnie to działanie w świecie staje się naszym rzeczywistym sprawdzianem. Te kilka przykładów, jakie przedstawiliśmy, wybierając je zresztą pośród wielu innych, mówi Newman, to ominąłem, bo to dużo tych przykładów, pozwala nam zrozumieć, na czym polega wpływ wywierany przez szkołę tego świata. Tę szkołę, którą wszyscy nazywamy i uznajemy za nieprzyjazną wobec szkoły Chrystusa, ale w której z zadowoleniem uczymy się praktycznej mądrości w toku naszego życia. Bo przecież kiedy w praktycznym życiu postępujemy, to postępujemy według mądrości tego świata. Na tym właśnie polega triumf świata widzialnego nad wiarą. W rzeczywistości świat nie przytacza żadnego nowego argumentu na swoją korzyść. Po prostu narzuca się nam. I to wszystko. To zdanie mnie strasznie uderzyło. Na tym polega triumf świata widzialnego nad wiarą. W rzeczywistości świat nie przytacza żadnego nowego argumentu na swoją korzyść. Po prostu narzuca się nam i to wszystko. Nie trzeba więcej. Świat nam się narzuca. Wystarczy wejść w internet i narzuca się nam ten świat. I płyniemy z tym internetem. I płyniemy w tym, co nam proponuje. Im bardziej obcujemy z tym światem, tym bardziej włada nad naszą wiarą. I ten proces opisuje tak Newman. Na początku chrześcijanie stwierdzają, że jego nauczanie tego świata sprzeciwia się objawieniu i że nie stoi za nim żaden autorytet. Lecz następnie to bardzo konkretne nauczanie, które teoretycznie w niczym nie sprzeciwia się prawdzie słowa natchnionego, gdy pozwoli mu się faktycznie przemawiać w toku życia, przeciąga ich w mniejszym lub większym stopniu na służbę. Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu, zdobywa ich wyobraźnię. Świat długo paraduje przed ich oczami ze swoimi zwierzchnościami, ze swoimi władzami, ze swoją wieżą Babel, pełną języków, z chaldejskimi astrologami, koniem i jego jeźdźcem oraz egipskimi rydwanami, z bezbożnym kultem Baala i Asztartów. Ci, którzy się temu przyglądają, są zafascynowani tym orszakiem i podążają za nim wraz z tłumem. Chora wyobraźnia popycha ich do naśladowania gestów i do znajdowania przyjemności w tej maskaradzie. Jeśli przez przypadek zdarza się, że spotykają się z prostym i uroczystymi ceremoniami Kościoła Chrystusa, słyszą, jak jego wierni nieustannie powtarzają prawdę Ewangelii, podobnie jak w tym dniu, gdy oni sami od niej odeszli. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, jakże ciasna jest brama i wąska droga, Jeśli kto chce pić ze mną, niech się zaprze samego siebie. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Jak mało realne wydają im się wszystkie te prawdy. Zaś ci, którzy je głoszą, nierozsądni i dziecinni. Ich poglądy dziwaczne, ich rozumowanie bardzo słabe. I nawet jeśli wyrażają oni względem nich litość i współczucie, to jak niewiele oddziela to współczucie od pogardy. Imam pokazuje nam drogę, którą przechodzi współczesna Europa, która nie strzeże w sobie wiary, nie strzeże w sobie świadectwa, która otwiera się na ten świat, wpuszcza go, daj się nim zawładnąć. I z punktu widzenia tego świata spogląda na Ewangelię, na Kościół, na Chrystusa i z politowaniem i współczuciem. Jacy to są biedni ci katolicy, jacy naiwni, jacy ograniczeni. Jak niewiele oddziela to współczucie od pogardy. Mi się wydaje, że to jest pokazana historia myślenia przez ostatnie wieki, które warto, żebyśmy byli tego świadomi. Żebyśmy byli sobie świadomi w tym, że żyjemy w świecie, który chce nas zwyciężyć i osiąga wielkie sukcesy, ale który my mamy zwyciężyć. I nasza wiara o tyle będzie wiarą, o ile zwyciężymy ten świat. Zwyciężamy mentalnie, zachowując świadectwo naszej wiary. Jeżeli poczytamy listy apostołów, jak wielka tam jest troska o zachowanie wiary. Święty Jan w tym pierwszym liście, warto go sobie przeczytać, on jest długi, z 5 rozdziałów. Warto go przemedytować. Pokazuje, że ta wiara jest zachowana przez wszystkim dwie rzeczy. Zachowanie przekazania Jezusowego miłości wzajemnej i zachowania wiary w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ciele przez wodę, krew, kto jest świadkiem wiernym. Święty Paweł, czytaliśmy to w pierwszym czytaniu w czwartek, mówi o tym, że jest zadowolony ze swoich adresatów, bo są bogaci w słowo i wszelkie poznanie. Musimy być bogaci w Słowo Boże i w poznanie. Jest takie piękne też zdanie w listu Hebrajczyków, to jest 5 rozdział, 14 wers, gdzie autor mówi o tym, że pokarmem dorosłych, silnych się żywią ci, którzy mają umysł wyćwiczony w rozróżnieniu dobra i zła. Tylko tym można dać pokarm solidny. Jeżeli nie ma, potrzebują mleka, bo nie są jeszcze dojrzali. Czyli wiara to jest też ćwiczenie umysłu w rozróżnieniu dobra i zła. Że był sposobny. To jest ta umiejętność. Dlatego tak bardzo ważnym, mi się wydaje, właśnie jest ta formacja nas, utwierdzenie nas w prawdzie. Żebyśmy w tym świecie potrafili właściwie zająć stanowisko, żebyśmy mogli ocalić naszą wiarę, nie tylko ocalić, ale ją wyrazić, dać świadectwo wierze, na tyle, żeby ten świat uwierzył. Bo nie tyle mamy się przed tym światem bronić, żeby nas nie zwyciężył, bo to jest też ważne, ale jeszcze więcej. Mamy temu światu nieść życie. Święty błogosławiony Newman pięknie w tym kazaniu mówi na końcu, że tak jak jest przekonujący ten świat, który się nam narzuca, to może być bardzo przekonujące świadectwo życia chrześcijańskiego. Tak dzisiaj cytowałem wam Augustyna, który mówił o Monice, która poprzez swoje cnoty pokazywała Boga swemu mężowi. Bo źródłem tych cnót nie mógł być ten świat. Ten świat nie mógłby ukształtować takiego człowieka, jakim była Monika. Dzisiaj nam potrzeba, żebyśmy my dawali świadectwo. Jest w Apokalipsie tajemniczych dwóch świadków. Świadków wiernych, którzy zostali zabici. Ale kiedy oni zostają, kiedy zmartwychwstają, to świat ten drży przed nimi. Drży przed tym świadectwem wymownym. Prorok Eliasz został sam, który czcił Jahwę. Wydawało mu się, że sprawa jest przegrana. Ale wystarczyło jego świadectwo, żeby zniszczyć wszystkich proroków Baala. Dlatego, kiedy chcemy zająć się świętą Edytą Stein, to trzeba właśnie widzieć ten klucz. Dlaczego ona została ogłoszona patronką Europy? Bo żyjemy w takim świecie, gdzie potrzebujemy świadków, którzy nam oświetlają doświadczenie tego świata i doświadczenie wiary. Jeszcze mamy trochę czasu, to może zacznę ten temat Edyty Stein, żebyśmy mogli już jutro pójść dalej. Edyta Stein została wybrana na patronkę Europy z racji swojego szczególnego życiorysu. Ona żyła w Europie, w samym centrum, gdzie spotkała się z problemem dziedzictwa narodu żydowskiego, który wniósł Europę. Spotkała się z antysemityzmem. Spotkała się z doświadczeniem państwa, które odniosło sukces, jakim jest państwo pruskie. Spotkała się z dobrobytem. Spotkała się z poczuciem bezpieczeństwa, jaki daje taki dobrobyt. Spotkała się z wszelkimi prądami filozoficznymi i z tym najbardziej pięknym w tym czasie, jakim była fenomenologia Husserla. Spotkała się z całym dziedzictwem kultury, jakie dała jej formacja, lektury, które czytała. W świecie, w którym żyła, uczęszczała na koncerty, na przedstawienia teatralne. Przyjęła to z kultury europejskiej, tej oświeceniowej, ale też to wszystko, co było dobre. Ale też spotkała się z Europą I wojny światowej i II wojny światowej. Spotkała się z problemem prześladowania i Żydów, i katolików. I spotkała się z wieloma porażkami. Porażkami w swoim życiu osobistym, w swoich zakochaniach nieodzajemnionych, w swojej utraconej nadziei na sukces pracy filozoficznej. Spotkała się w tej zranionej nadziei na tworzenie pięknego świata. bo rzeczywistość była inna. I dlatego może do nas przemawiać. Rodzi się w czasie wielkiego rozwoju gospodarczego, kulturalnego XIX wieku. Prusy wtedy po zwycięskiej wojnie nad Francją w roku 1871 są w fazie wielkiego wzrostu. Przed I wojną światową nikt nie przewidywał, że taki dobrobyt może się kiedykolwiek skończyć, że ten porządek może nagle runąć. Urodziła się w rodzinie bardzo dobrej, psychologicznie bardzo dobrej. Matka, która zastępowała tej jednocześnie jej ojca, kobieta mężna, kobieta pełna cnót, kobieta, która respektuje wolność Edyty Stein, która jej niczego nie narzuca, która ją kieruje bardzo umiejętnie i delikatnie. Urodziła się w rodzinie, którym była otoczona miłością rodzeństwa, najmłodsza ze wszystkich dzieci, gdzie dwaj najstarsi bracia w jakiś sposób też pełni rolę ojca, gdzie siostry każda na swój sposób pomagała jej, wprowadzała jej w ten świat. Więc otrzymała tą formację ludzką, humanistyczną, można by powiedzieć, w sposób najlepszy. Nie można znaleźć jakichś wielkich braków u niej, jakichś błędów wychowawczych. Była naprawdę szczęśliwym dzieckiem. I w tych warunkach też jest ważne, że ona sama zajmowała bardzo dobre stanowisko. To, co miała w sobie marzenia, które były zrodzone przez doświadczenie dobra i piękna. Jak sama pisze w swojej autobiografii w dziejach pewnej rodziny żydowskiej, w moich marzeniach jawiła się przede wszystkim zawsze wspaniała przeszłość. Marzyłam o szczęściu i sławie. Byłam przekonana, że jestem przeznaczona do czegoś wielkiego i zupełnie nie mieszczę się w ciasnych, mieszczańskich ramach, w jakich się urodziłam. To jest ważne świadectwo, bo pokazuje ambicje, pokazuje świadomość swego potencjału, pokazuje nadzieję, która jest w Edycie, na piękne życie, na szczęśliwym życiu, na szczęśliwe życie, na życie w sławie. Jest też przekonana o tym, że nosi w sobie jakąś tajemniczą godność, której nie może utracić. Bardzo ważny kapitał, jeżeli dziecko takie coś otrzyma w dzieciństwie. Jak pisze, poczucie godności i wolności osoby ludzkiej. Zaczęłam unikać każdej kropli alkoholu, aby z własnej winy nie utracić wolności ducha i ludzkiej godności. Kiedy widziała osoby pijane, doświadczała bólu z tego powodu. Widzi też, że emocje, kiedy człowiek staje się niewolnikiem swoich emocji, to również to poniża człowieka. Dlatego sama w pewnym momencie, kiedy przychodzi okres takiej krnąbności, upartości, napadów gniewu, pisze, myślę, że uleczyły mnie wstręt i wstyd, jaki odczuwałam, gdy inni wybuchali złością, a także świadomość, że to poniża człowieka. Edyta wzrasta w sposób piękny. W wieku 14 lat oświadcza, że szkoła już nie jest w stanie dać niczego, co by potrzebowała. To też jest znak jej takiej wolności wewnętrznej. I oświadcza, że rezygnuje ze szkoły, którą przecież tak bardzo wymusiła, bo poszła do szkoły wcześniej niż normalnie było przewidywane. I w wtedy u swojej siostry Elzy, pomagając jej w trosce o dwójkę dzieci, o tego Wernera, który się dopiero co urodził, i starszą siostrę Ilzę. Pisze: tutaj całkowicie świadomie i z własnej woli przestałam się modlić. Żyłam nadal przekonanie, że czeka mnie coś wielkiego. Porzuca tą wiarę dziecinną, wiarę, której nie widziała, żeby dawała jakieś źródło kształtowania człowieka. Oprócz swojej matki nikt w rodzinie nie traktował poważnie prawdy wiary. Dlatego ona przyjmuje to, co ją otacza. Sama nie jest ugruntowana w tej wierze żydowskiej. Kiedy później opisuje, jak spotykała swoich kolegów, którzy zachowali wszystkie przepisy prawa żydowskiego, to napisze, że w taki sposób taką religijność ją odstręczała. Taka religijność w jaki sposób budziła jej litość. Kiedy kiedyś któryś z kolegów poprosiła go o to, żeby podtrzymał jej teczkę, a był to szabat, musiała wskoczyć do domu, coś przynieść. I kiedy wróciła, przeprosiła go, że nie pomyślała o tym, że go zmusiła do złamania szabatu. On oświadczył, że nie złamał szabatu, bo jak brał tą teczkę, od razu wstąpił do bramy. W bramie można było trzymać teczkę, ale na chodniku to już nie. I pisze później, że kiedy zajęła się problemami religijnymi, napisała do tego kolegi, co sądzi o Bogu. On jej odpowiedział: Bóg jest duchem, nic więcej o nim nie można powiedzieć. Jak sama napisała, było to tak, jakbym zamiast chleba otrzymała kamień. Więc jak można wierzyć w takiego Boga, który jest duchem, którym nie można powiedzieć nic więcej, a którego jakby się czci przez jakieś takie bezsensowne zachowanie różnych przykazań, przepisów, zwyczajów. Edyta zaczyna się kształtować coraz bardziej świadomie, kiedy wraca z Hamburga w wieku 15 lat. I wtedy jest to okres, gdzie zaczyna dużo czytać. Jak mówi, książki, które wtedy przeczytała, literaturę, którą poznała, starczyły jej na całe życie. Nie, jakoby później nie czytała książek, bo ona cały czas czytała. Ale była taka wielka, potężna dawka literatury, którą wtedy opanowała. I to nie byle jakiej. Bo czyta literaturę antyczną, starożytnego Rzymu i Grecji. Czyta Szekspira, którego szczególnie kocha. I Schillera. I pisze: w tym odmalowanym we wspaniałych kolorach świecie wielkich czynów, wielkich namiętności, czułam się bardziej zadomowiona niż w szarym życiu codziennym. Odkrywa świat swego wnętrza, swojej osobowości, indywidualności, swojej wolności. Jak sama pisze, nie mogłam nic robić, dopóki nie pojawił się wewnętrzny impuls. Postanowienia rodziły się w jakiejś nieznanej mi głębi. Gdy coś takiego pojawi się w jasnym świetle świadomości, wtedy już mnie nic nie mogło powstrzymać. Doświadczałem takiej przyjemności, jaką daje sport, gdy przezwycięża się przeszkody, które zdawały się nie do pokonania. Postanowienia rodziły się w jakiejś nieznanej głębi. To jest doświadczenie, które będzie się pogłębiało w niej. To odkrycie głębi swojej duszy, swojej indywidualności, swojej osobowości. Bardzo ważny kapitał. Żyła w otoczeniu agnostyków. Ona nie była ateistką. Ona po prostu Bogiem się nie zajmowała, bo Bóg jej się nie narzucał. Bóg nie wchodził w sferę doświadczenia. Dopiero później zrodzi się to pragnienie i brak Boga. W tym świecie, w którym się obracała, miejsce religii zajmowała kultura. To kultura była namiastką świata religijnego. Jak sam napiszę, daję tutaj nam taką dużą wskazówkę. W filozofującej poezji Schillera znajdowałem światopogląd, który mi bardzo odpowiadał. Co znaczy filozofująca poezja Schillera? Jakby tutaj taki najbardziej wyraźna wskazówka, która pokazuje nam, czym żyła Edyta Stein, w jaki sposób myślała, jaki był jej światopogląd. Znany z historii, z języka polskiego, z lekcji, Schiller jest przedstawicielem romantyzmu. Jest pierwszym z poetów romantycznych, tego romantyzmu niemieckiego, razem z Goethem. W tym czasie, kiedy Edyta miała 15 lat, bardzo uroczyście, w roku 1911, się przygotowywano do rocznicy, setnej rocznicy śmierci Schillera. Dlatego tak bardzo też wydawano jego dzieła. Schiller był pod wpływem Kanta, filozofii Kanta, i bardzo był poruszony tym, co odkrył Kant, że człowiek ma w sobie, odkrywa pewne dynamizmy, człowiek odkrywa w sobie moralne powinności. Człowiek odkrywa w sobie, że musi postępować w jakiś sposób, żeby być sobą. I że rozum w jakiś sposób nam pokazuje, w jaki sposób żyć. Ale Schiller odpowiada, że często nasze uczucie sprzeciwiają się rozumowi. Dla Schillera był problemem, w jaki sposób sprawić, żeby cały człowiek był dobry, żeby był zintegrowany, żeby był zrealizowany, żeby żył pełnią, żeby pragnął dobra. I dlatego pokazuje ideały piękna. Poezja, piękno ma ożywiać uczucia do tego, żeby podporządkowały się kanonom, zasadom, regułom, powinnościom. Piękny ideał dla Edyty Stein, dla tej młodej nastolatki, 15-letniej, która chce świata pięknego, świata prawdziwego, sama chce być piękna i dobra. I ma nadzieję, że ten świat kultury, w którym wzrasta, ją będzie kształtował. I to jest piękny okres Edyty Stein, mimo że bezbożny. Ten okres skończy się w roku 1916 dopiero, kiedy życie zweryfikuje te ideały, te pragnienia, te marzenia. Ale o tym to powiemy sobie jutro.